Tematem mojego kazania jest jak sprawować zbawienie. Taki temat, jak sprawować zbawienie, i on pochodzi z fragmentu z listu do Filipian. To jest drugi rozdział, wersety 12 i 13. Czyli list do Filipian, drugi rozdział, wersety 12 i 13. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Kiedy czytam te dwa wersety, to tak, w pierwszej kolejności odnajduję tutaj jakiś konflikt. Bo z jednej strony Boże Słowo mówi, że ja mam sprawować swoje zbawienie, i to jeszcze z bojaźnią i z drżeniem, a z drugiej strony mówi, że to Bóg według upodobania swego sprawia chcenie i wykonanie. To ja czy Bóg? To kto? To tak może jakoś pół na pół, jakoś tak procentowo to jest podzielone. Jak to jest? Kto tu sprawuje to zbawienie i co to znaczy sprawować to zbawienie? Kiedy o tym czytam i myślę o tym, ile tam może być mojego udziału, ile tam może być mojego Bożego udziału, to przypomina mi się Ewangelia Jana, 15 rozdział. To jest werset 4 i 5. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Tutaj jest nic. Zero. 0%. Czyli Bóg sprawia 100% chcenia i wykonania. No ale jest napisane, że to my sprawujemy swoje zbawienie. I to werset powyżej. A tu czytamy, że nic bez Jezusa uczynić nie możemy. To jak sprawować swoje zbawienie? I aby to trochę zobrazować i pokazać, co mam na myśli, o czym chcę powiedzieć, muszę przeciwstawić sobie dwie rzeczy. Jedną jest wiara, a drugą jest taka silna wola, determinacja. Powiedzielibyśmy tak obrazowo, zaciskanie zębów. Czyli wiara, a na drugiej stronie ta silna wola. Co to jest wiara? Boże Słowo uczy nas w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie. To jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział. I werset 1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli wiara to jest pewna pewność. Pewne przekonanie, byśmy powiedzieli na nasze. Takie mocne, pewne przekonanie. To jest wiara. Tak uczy list do Hebrajczyków. To jest wiara. A co to jest silna wola? Co to jest determinacja? Co to jest? To też jest w pewnym sensie wiara. Wiara, że mi się uda. Wiara, że dam radę. Wiara, że sobie poradzę. To jest silna wola. Silna wola to jest dam radę. Poradzę sobie. Czyli to też jest taka wiara, tylko trochę inna. I żeby zobrazować tą różnicę między silną wolą a wiarą, chciałbym, abyśmy przeczytali historię z Ewangelii Jana z 5 rozdziału. I przeczytam na razie od 2 do 7 wersetu. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej stąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. I słuchajcie, gdyby to był amerykański film, to Pan Jezus pocieszyłby tego człowieka, zachęciłby go, może by mu pomógł stać. Poszliby tak pomału do tej sadzawki, wiecie, on by tam gdzieś po drodze może się przewracał, ale Jezus by go wspierał. I tak dotarliby do tej sadzawki i w momencie, kiedy ten człowiek by wchodził, to akurat by się poruszyła ta woda i on zostałby uzdrowiony i wszyscy biliby brawo temu człowiekowi, że ma tyle silnej woli i dał radę. Nie Panu Jezusowi. Pan Jezus by był takim mentorem wtedy w tej historii. Byłby takim przyjacielem, takim kimś, kto go zachęcił, ale on nie byłby główną postacią tej historii wtedy. Główną postacią tej historii byłby ten trędowaty, który miał dość siły i dość determinacji i dość silnej woli, żeby dojść do tej sadzawki, pomimo tego, że 38 lat tam leżał. Ale ta historia tak nie wygląda. Czytamy w wersecie 8 i 9, rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął swoje łoże, chodził i właśnie tego dnia był szabat. Jakbyśmy tak mieli powiedzieć, ile tam było wykonania i chcenia tego człowieka, to byśmy powiedzieli, że zero. A 100% było Pana Jezusa. To, co ten człowiek zrobił, to uwierzył. Uwierzył. Skąd wiemy, że uwierzył? No bo Pan Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje łoże i chodź. Ten człowiek to zrobił. Pomimo tego, że mu nie było do końca wolno. To mimo to uwierzył Panu Jezusowi i to zrobił. Nie dlatego, że się postarał dojść do sadzawki po zachęcie Pana Jezusa. Tylko dlatego, że uwierzył w to, co Boże Słowo mu powiedziało, co mu Jezus powiedział. Wiara to jest coś innego niż uczynki i to też dowiadujemy się z wersetu: wiara bez uczynków jest martwa, co pokazuje nam, że wiara i uczynki to nie jest to samo, bo to są dwa różne elementy. Ale jeśli naprawdę w coś wierzysz, to uczynisz. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Uwierzył, wstał i chodził. Zresztą list do Hebrajczyków, który na początku przeczytałem, gdzie czytałem o wierze, mówi dalej o bohaterach wiary, którzy coś zrobili przez wiarę. Na przykład Józef, niedawno czytałem jego historię, kiedy umierał, powiedział do Izraelitów: weźcie kości moje, jak będziecie stąd wychodzić. Bo wierzył w Bożą obietnicę, że Izraelici odziedziczą ziemię obiecaną, a nie krainę Goszen w Egipcie. A dobrze im się w Egipcie wiodło wtedy, kiedy Józef umierał. Ale on wierzył i w związku z tą wiarą coś konkretnego uczynił. Uwierzył. Ta wiara w Jezusa to jest coś innego niż determinacja. Oczywiście myślę, że to jest dla nas wszystkich jasne, że kiedy mówię wiara w Jezusa, to nie mam na myśli czegoś takiego abstrakcyjnego, tylko mam na myśli konkretnie uwierzenie w to, co Boże Słowo mówi. To oczywiście nie jest tak, że jak w cokolwiek uwierzę, to zadziała. Chodzi o konkretnie to, o czym nam mówi Jezus i o czym nam mówi Boże Słowo. A dlaczego nie mogę po prostu zacisnąć zębów, po prostu zastosować silnej woli i rozwiązać swojego problemu? Dlaczego nie mamy takich historii w Biblii i dlaczego ja mówię, że to musi być 100% Jezus, a 0% ty? Bo człowiek popełnia błędy i człowiekowi nie zawsze się udaje. Człowiekowi nie zawsze wychodzi. W liście do Rzymian w 7 rozdziale czytamy taki fragment polemiki apostoła Pawła. On jest zapisany od 15 do 23 wersetu. To jest list do Rzymian, 7 rozdział, od 15 do 23 wersetu. Czytamy tak. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Może do tego miejsca przeczytam. Tak? Czytamy tutaj, mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Czasami tak jest, że próbujemy zrobić coś dobrego, może nawet zgodnego z Bożym Słowem i staramy się i się nie udaje. I stwierdzamy, to przyłożę więcej starań i im więcej tych starań przykładam, tym tylko upadek jest większy. Dlaczego tak jest? Bo nie chodzi o to, żebym ja zacisnął zęby, żebym ja się postarał, ale chodzi o to, abym uwierzył. Chciałbym to pokazać takim przykładem, no bo przecież to oczywiście wszyscy w to wierzymy, że to wszystko, co mamy, jest od Boga. I nie wiem, czy zdarzyło wam się słyszeć albo mówić czasem w taki sposób, że Bóg mi w czymś pomógł. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chcę się tu czepiać lingwistyki i wypowiadanych konkretnie słów, bo nie o to chodzi. Słowa są po to, żeby przekazywać znaczenie, które ja mam na myśli. Chodzi o to, co może się kryć pod takim powiedzeniem Bóg mi pomógł. Kiedy mówisz Bóg mi pomógł, to znaczy, że to zrobił Bóg czy ty? Czy tak trochę Bóg, a trochę ty? Trochę mi Bóg pomógł, a trochę ja zrobiłem, czy to tak Bóg zrobił? Jak to jest? Kiedy używasz takiego sformułowania Bóg mi pomógł, to co masz na myśli? Żeby to lepiej zobrazować, napisałem sobie taki przykład. Wyobraźmy sobie taką abstrakcyjną sytuację, że jestem w domu z Panem Jezusem, takim fizycznym, i przychodzi moja żona i prosi nas, żebyśmy pozamiatali dom. I teraz, kiedy mówię, że Bóg mi pomógł, to znaczy, że On pozamiatał 50% domu, a ja 50%? On 80%, a ja 20%? Czy On 100%, a ja 0%? Jak tak słyszę 100, a ja 0, to możesz pomyśleć, no to fajnie, to ja usiądę w fotelu, a Pan Jezus będzie zamiatał. Tylko widzisz, jest mały problem. Pan Jezus nie ma miotły. Ty musisz być Jego miotłą. Bo Pan Jezus nie mówi, że On za ciebie będzie chciał i za ciebie wykonywał, tylko On w tobie sprawi chcenie i wykonanie. Jeśli ty uwierzysz, to On sprawi chcenie i wykonanie. To właśnie na tym polega sprawowanie swojego zbawienia, na uwierzeniu. No ale nie mamy w Biblii takich historii, gdzie ktoś miał silną wolę i jakby coś otrzymał od Boga. Nie mamy takich historii. Można by było tak pomyśleć. Na przykład w Ewangelii Marka w 5 rozdziale czytamy historię o kobiecie, która od 12 lat krwawiła. I to jest zapisane w Ewangelii Marka w 5 rozdziale 24-34. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości twojej. I wiecie, kiedy czytamy tę historię, to ona może w naszych głowach mieć taki obraz, że ta kobieta gdzieś się przeciskała przez jakiś tłum ludzi, nie wiem, przewróciła się, ktoś jej stanął na rękę, tylko że to tu nie jest napisane. Bo ta historia nie ma o tym mówić. Ta historia mówi o tym, że ta kobieta ze swoich sił zrobiła wszystko, co mogła. 12 lat próbowała i okazało się, że się nie da nic zrobić i jest tylko gorzej. Jest tylko gorzej, ale usłyszała o Jezusie. I wiecie, uwierzyła w coś, co na pierwszy rzut oka, z naszej perspektywy, może się wydawać głupie. Dotknę Jezusa i będę zdrowa. Nikt wcześniej przed nią nie miał takiej sytuacji, że dotknął Jezusa i był zdrowy. Ale ona uwierzyła, tak się złożyło, że jest to prawda, i dotknęła Jezusa i została uzdrowiona. Nawet czytamy tutaj, że Pan Jezus to zauważył w jakiś sposób. Ta wiara tej kobiety, ona uwierzyła w to i Bóg sprawił chcenie i wykonanie. Poszła, dotknęła się, została uzdrowiona. Ta historia mówi nam o tym, że starania tej kobiety po ludzku rozwiązania pewnych problemów doprowadziły ją do jeszcze gorszego stanu. To oczywiście nie znaczy, że ludzkie rozwiązania zawsze doprowadzą do gorszego stanu, bo właśnie nie na tym polegają ludzkie rozwiązania. Gdyby tak było, to nasz świat by się już cały zawalił. Ale chodzi o to, że człowiek popełnia błędy i jemu się nie zawsze udaje, a Bogu się zawsze udaje. Zawsze. I kiedy czytam historię tych ludzi i myślę o nich, to widzę, że gdzieś u fundamentu takiego ich podejścia do tego, kim są i jak patrzą na rzeczywistość, i też gdzieś w jakimś sensie fundamentu mojej wiary i mojego podejścia do chrześcijaństwa, jest pewna taka myśl, która w jakimś sensie łączy mnie z tymi ludźmi, i ona brzmi: jestem nieudacznikiem. Jestem nieudacznikiem. Nic nie umiem, nic nie potrafię, nic nie umiem zrobić. Ale w Chrystusie wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Sam nic nie potrafię. I o tym już pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 10 do 18 wersetu. To jest list do Rzymian, 3 rozdział od 10 do 18 wersetu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Taki jest cielesny człowiek. Taki jest człowiek według ciała. Tacy się urodziliśmy w ciele. Takie są wszystkie wysiłki człowieka. Prowadzą do nikąd. I to nie ma znaczenia, czy ja cieleśnie polegam, a jestem niewierzący, czy ja jestem wierzący, ale polegam na sobie. To nie ma żadnego znaczenia. Bo różnica polega na tym, czy polegam na Jezusie. W dowolnej rzeczy. Czy polegam na Jezusie. Wiecie, kiedy czytam tu to w liście apostoła Pawła, to możemy tak pomyśleć między innymi na przykład właśnie o apostole Pawle, że to był taki niesamowity człowiek. Napisał pełno listów Nowego Testamentu. Dzięki niemu możemy to wszystko czytać. 3 podróże misyjne. Prześladowany, cierpiał. No, niesamowity chrześcijanin. Człowiek, który napisał o sobie: naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Ja bym tak powiedział, to chyba by to tak byście pomyśleli, że mam jakiś problem ze sobą. Nie? Nie. Coś negatywnie nam się to kojarzy. A apostoł Paweł takie coś powiedział, ale co apostoł Paweł tak naprawdę myślał o sobie samym? I to czytamy w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale. To jest 9 i 10 werset. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. Czyli apostoł Paweł te wszystkie rzeczy, które robił, i to wszystko, co uczynił, to nie tylko siebie traktował, że jest jeszcze najmniejszym z apostołów, ale mówi: to nie ja to uczyniłem, ale łaska, która mieszka we mnie. To Jezus uczynił przeze mnie. Ja byłem tylko narzędziem. Tak? W tym przykładzie, który mówiłem wcześniej o zamiataniu, kiedy przyjdzie moja żona do domu i ja byłem miotłą, a Pan Jezus zamiatał, to podziękuję Panu Jezusowi, a nie miotle. Nie dziękujesz miotle, że pozamiatała, tylko dziękujesz temu, co pozamiatał. I podobnie jest i w naszym życiu. Czy czy ta chwała wszelka należy się Bogu. Ona się może należeć tylko wtedy, wszelka chwała Bogu, jeśli wszystko zrobił Bóg. No inaczej się nie może należeć wszelka chwała Bogu, jak nie wszystko zrobił Bóg. Oczywiście, ponownie, to, że wszystko zrobił Bóg, to znaczy, że sprawił w tobie chcenie i wykonanie, a nie, że zrobił za ciebie. To trzeba uważać, żeby tego nie pomieszać, bo to są bardzo podobne rzeczy. No, ale tak mówię, że to sprawowanie zbawienia polega na tym wierzeniu, a tam jest napisane, że to z bojaźnią i z drżeniem mam to zbawienie sprawować. Dlaczego z bojaźnią i z drżeniem mam wierzyć, jakby, jak to, o co tu chodzi? I wiecie, w liście do Hebrajczyków, to jest taki list, którym dużo jest fragmentów ze Starego Testamentu, czytamy na początku 4 rozdziału, pierwsze 4 wersety przeczytam. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą, którzy ją słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągły w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. Co znaczy, że Bóg odpoczął dnia siódmego, że nic nie robił? Tak? 6 dni stwarzał świat, 7 dnia nie robił nic. Na tym polegało to odpocznienie. Tak? A tutaj mamy odpocznienie dla ludu Bożego, do którego wchodzimy przez wiarę. I to znaczy, że ja tam nie będę w tym odpocznieniu, mam nic nie robić z siebie. Tak? Na tym polega wejście przez wiarę. I w Starym Testamencie czytamy taką historię, która uważam bardzo dobrze to obrazuje, która jest na temat szabatu. Ona jest w Księdze Liczb, czyli w 4 Księdze Mojżeszowej. I to jest 15 rozdział od 32 do 36 wersetu. 4 Księga Mojżeszowa. 15 rozdział, 32 do 36. A gdy synowie izraelscy przebywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drwa w dzień sabatu. Ci, którzy go napotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona oraz do całego zboru. I osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić. I rzekł Pan do Mojżesza, mąż ten poniesie śmierć. Niech cały zbór go ukamienuje poza obozem. I wyprowadził go cały zbór poza obóz i ukamienowali go i umarł, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Ale on tylko zbierał drewno. To chodził, podnosił patyki z ziemi. Nic więcej. Chodził i podnosił patyki z ziemi. Ale w szabat nie wolno nic robić. Czy mam bojaźń przed Panem i wierzę, że ja nie muszę mu pomagać rozwiązywać różnych problemów swoich czy innych ludzi? Czy ja wierzę, że to Pan sprawi we właściwym czasie chcenie i wykonanie? Czy jednak ja bym mu wolał trochę pomóc? Bo wiecie, co jest najgorsze w tym, że możesz pomóc Bogu? Że możesz to zepsuć. A właściwie praktycznie zawsze to się tak kończy. Jak przeczytamy wszystkie historie w Starym Testamencie, wszyscy ludzie, którzy próbowali pomóc Bogu, to zawsze coś poszło nie tak. Nie możesz pomóc Bogu. Ty mu musisz dać się użyć. Musisz się stać jego narzędziem przez wiarę. I kończąc ten fragment z listu do Hebrajczyków, przeczytam 9 do 11 werset. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, czyli od uczynków, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Okej, mam się starać usilnie wejść do odpocznienia. A jak się wchodzi do odpocznienia? Wróćmy do wersetu 3. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Tak? To, o co się muszę starać, to jest to uwierzenie. To jest to, co jest mi powierzone, abym wierzył. Tak? I Bóg będzie sprawiał chcenie i wykonanie. Jak się właściwie ma zacząć ta wiara, skoro ja mam uwierzyć I to jest takie silne przekonanie, które prowadzi do tego, że ja zacznę coś robić. Jak w ogóle się ta wiara manifestuje? Skąd się w ogóle to bierze? I tu przeczytam jeszcze list do Rzymian, 10 rozdział. Od 13 do 17. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Uwierzenie jest ze słuchania. Kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy się modlisz, kiedy rozmawiasz z braćmi o Bożym Słowie, kiedy słuchasz kazań też, tak się złożyło akurat, to wtedy pojawia się wiara. Kiedy ty uwierzysz, kiedy stwierdzisz, tak to jest. I to nie mam na myśli, tak to jest i pójdziesz do domu i o tym zapomnisz, tylko mam na myśli, że to zmieni twoje patrzenie na rzeczywistość. Bo o takiej wierze uczy nas Boże Słowo, tak? Wstań, weź swoje łoże i chodź. Wstał, wziął łoże i poszedł. To jest prawdziwa wiara. O takiej wierze uczy nas Boże Słowo. O takiej prawdzie. Jak do tego podejść praktycznie, bo dużo takiej, wiecie, tak to brzmi bardzo teoretycznie, jak to powiedziałem, ale jak to w praktyce, w życiu codziennym niby ma wyglądać? I wiecie, myślę, że właśnie chodzi o te momenty, kiedy przeżywasz coś z Bożego Słowa, czy może z kazania, czy może z jakiejś usługi, czy może ze świadectwa, i to popycha cię do jakiegoś Bożego działania. To myślę, że właśnie o takich momentach mówi Boże Słowo, kiedy ty uwierzysz, że to jest coś właściwego i coś Bożego. I jeśli naprawdę jest, to Bóg wzbudzi w tobie chcenie i wykonanie. Nie będziesz musiał do tego wkładać swojego wysiłku. I odczujesz te różnice. Odczujesz te różnice, bo Boże Słowo mówi, że wejdziesz wtedy do odpocznienia, więc musisz odczuć różnicę, że to nie zrobiłeś ty, tylko że to zrobił Bóg. Musisz odczuć te różnice. Powiem wam taki przykład ze swojego życia z ostatniego czasu. Generalnie myślę, że wielu z was może ma taki zwyczaj, albo się to pojawia, że ludzie wstają rano na modlitwę albo w ogóle mają taki cichy czas z Panem. I powiem wam, że jak ja słyszałem zawsze cichy czas z Panem, to dla mnie to było takie jakieś strasznie tajemnicze. Raz, że ja rano, to słuchajcie, ja jeszcze idąc do pracy, to mam oczy przymknięte, bo jestem taki zaspany. Po prostu ja nie umiem rano wstawać. A dwa, że dla mnie jakby mnie wszystko rozprasza. Ja usiądę na 10 minut, zacznę się modlić, za 15 minut już się okazuje, że ja już w ogóle się zajmuję czymś innym. Bo mnie rozprasza wszystko. Po prostu. Siedzę w pokoju i mnie rozprasza mnóstwo rzeczy. A tu zajrzę do Bożego Słowa, a tu coś tam. I to wiecie, i to się może wydawać, że to jest wszystko to samo, no ale jednak modlitwa to nie jest czytanie Biblii, nie? To nie jest jednak to samo, nie? Modlitwa to nie jest słuchanie kazania, to nie jest to samo. I wiecie, gdzieś wiadomo, że mi to sprawiało jakąś tam trudność i oczywiście to nie znaczy, że się w ogóle nie modliłem, bo Boże Słowo uczy nas, żeby się bez przystanku modlić i dla mnie jest naturalnym czymś i łatwym, gdzieś wiecie, w drodze, idąc do zboru, czy idąc ze zboru, czy jadąc samochodem, czy robiąc jakieś rzeczy, w międzyczasie rozmawiać z Panem. To jest dla mnie normalne. Ale zauważyłem, że Boże Słowo nie uczy tylko takiej modlitwy, że gdzieś tam, wiecie, cały czas się modlisz. Uczy też, a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojących w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I przeczytałem ten werset i coś się zaczęło dziać w moim wnętrzu. Zacząłem nad tym myśleć i wiecie, gdzieś zacząłem zauważać, że Kościół, ludzie w Kościele mieli taki zwyczaj, że mieli takie miejsce, gdzie wchodzili i się modlili. Nawet film był taki jakiś czas temu, Pokój modlitwy. Może oglądaliście, czy War Room, to się po angielsku nazywa. I tam ta kobieta też miała taki pokój modlitwy. Tylko wiecie, na mnie to nie zadziałało, bo ona miała kartki powieszone. Z wersetami, z takimi rzeczami, mnie by to rozpraszało. I chodzi o to, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że macie mnie naśladować. Ale jeśli masz z tym problem i rozprasza cię wszystko, to powiem ci, co mi pomogło. Mamy takie pomieszczenie w domu, które nazywa się łazienka. Jak zamkniesz drzwi, to tam nie widać nic. I ja, naprawdę, może to brzmi dla was śmiesznie, ale wchodzę do łazienki i zamykam się tam, bo tam jest ciemno, tam jest cicho i mnie nic nie rozprasza. I mi to jest potrzebne, bo ja żyję w takim świecie, gdzie jest wiecznie hałas. W takim świecie żyję i myślę, że nie jestem w tym sam. Myślę, że wielu z nas żyje w takim świecie, gdzie co chwilę są jakieś informacje, telefon, cały czas coś się dzieje. Cały czas. I to nie jest tak, że jak wyłączysz i odłożysz telefon, to nagle wszystko zniknie. Bo tu się dzieje dużo na tym świecie. My jeszcze mieszkamy na takiej ulicy, gdzie co chwilę jakaś karetka przejedzie i ja już, wiecie, już moja głowa już jest w innym miejscu w ogóle. Nie? A ja się chcę skupić na Jezusie, więc wchodzę do swojej komory. No nie mam osobnego pomieszczenia, bo nie mam takich warunków. Tak? Do piwnicy się boję wejść, bo się będę stresował, że jakieś pająki na mnie wyskoczą albo nie wiadomo co. Więc idę do łazienki i tam siedzę. I ktoś może powiedzieć, co to za siedzenie w ogóle w łazience. Wiecie, ile to zmieniło moje życie modlitewne? Nie ma tam ani jednej powieszonej kartki. Jakbyście się zastanawiali, chodzę na tą modlitwę o 23:00 najczęściej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy śpi i moja żona, i moje dziecko. Nie jeżdżą, już nikt tam nie jeździ autami, jest cisza. Tam siedzę w środku. I wiecie, to nie jest tak, że ja siedzę w pokoju, wybija jakaś godzina i ja mówię, o nie, znowu do tej łazienki na modlitwę, już mi się tak nie chce. No nie, to Pan ma sprawiać we mnie chcenie i wykonanie. I powiem wam, nie jestem w tej łazience codziennie. Nie, to byłoby kłamstwo, nie jestem w niej codziennie. Ale mogę wam powiedzieć, że jestem w niej coraz częściej. Zauważam, że jestem w niej coraz częściej. I to mnie przekonuje, że to nie ja zrobiłem, tylko Pan. I dlatego wierzę, jestem przekonany, że Bogu nie chodzi o to, abyśmy zacisnęli zęby i coś z siebie wycisnęli. Bo absolutnie nie, ale chodzi o to, abyśmy uwierzyli, zobaczyli, usłyszeli gdzieś przez Boże Słowo, czy w kazaniu, czy w proroctwie, czy przez Biblię w jakiś tam sposób. Otrzymali to od Pana, uwierzyli i ta prawdziwa wiara, za nią pójdą uczynki. A Pan będzie sprawiał w tobie chcenie i wykonanie. On ci powie, On ci da chęci, kiedy będzie trzeba. Jeśli naprawdę w twoim sercu będzie ta prawdziwa wiara. Amen.